Ostrze przeszło już pół ciała, ale długie godziny konania znaczyły się jeszcze nieszczęsnemu atamanowi, bo i do wieczora mógł tak drgać, zanim by śmierć go uspokoiła. Teraz zaś nie tylko żyw był, ale oczy straszne zawracał za chorągwiami w miarę, jak która przychodziła. Oczy, które mówiły: Bóg daj was, Bóg pokarał, was i dzieci, wnuki wasze do 10. pokolenia za krew, za rany, za męki. Bóg dajście szczęśli wy i wasze plemię, Bóg daj wszystkie nieszczęścia w was biły, Bóg dajście konali ciągle i ni umrzeć, ni żyć nie mogli. A choć to prosty był kozak, choć konał nie w purpurze ani w złotogłowiu, ale w sinym żupaniku i nie w komnacie zamkowej, ale pod golym niebem na palu, przecie owa męka jego, owa śmierć krążąca mu nad jego głową, taką okryły go powagą, taką siłę włożyły w jego spojrzenie, takie morze nienawiści w jego oczy, iż wszyscy dobrze zrozumieli, co chciał mówić, i chorągwie przejeżdżali w milczeniu koło niego, a on w złotych blaskach południa górował nad nimi i świecił na świeżo ostruganym palu jak pochodnia. Książę przejechał, okiem nie rzuciwszy. Ksiądz Muchowiecki krzyżem nieszczęsnego przeżegnał i już mijali wszyscy, aż jakieś pachole spod usarskiej chorągwi, nie pytając się nikogo o pozwolenie, zatoczyło konikiem na wzgórze i przyłożywszy pistolet do ucha ofiary, jednym strzałem skończyło jego mękę. Zadrżeli wszyscy na tak zuchwale i wykraczający przeciw wojennej dyscyplinie postępek. I znając surowość księcia, zgola już za zgubionego pacholka uważali. Ale książę nie mówił nic. Czy udawał, że nie słyszy, czy też był tak w myślach pogrążony, dość, że pojechał dalej spokojnie i wieczorem dopiero kazał wołać pacholka. Stanął wyrostek, ledwie żywy przed pańskim obliczem i myślał, że właśnie ziemia rozpada mu się pod nogami. A książę spytał, jak się zowią? Żeleński, ty strzeliłeś do kozaka?
Ja.
Wyjąkało blade jak plutno pachola. Przedżeś to uczynił, gdyż na mękę patrzeć nie mogłem. Książę, zamiast się rozgniewać, rzekł. Oj, napatrzysz ty się ich postępków, że od tego widoku litość od ciebie jako anioł odleci. Ale żeś dla litości swoje zaważył życie, przeto ci skarbnik w Lubniach 10 czerwonych złotych wypłaci i do mojej osoby na służbę cię biorę. Dziwili się wszyscy, iż tak skończyła się owa sprawa, ale wtem dano znać, że podjazd od bliskiej Zolotonoszy przyjechał i umysły zwróciły się w inną stronę. Późnym wieczorem, przy księżycu, doszły wojska do rozlogów. Tam pana Skrzetuskiego na swojej kalwarii zastali siedzącego. Rycerz, jak wiadomo, z bólu i męki zupełnie się zapamiętał, a gdy dopiero ksiądz Muchowiecki do przytomności go wrócił, oficerowie wzięli go między siebie, witać i pocieszać się zaczęli, a osobliwie pan Longinus Podbipięta, który już od ćwierci w chorągwi Skrzetuskiego był sowitym towarzyszem. Gotów mu też był towarzyszyć we wzdychaniach i plakaniu i zaraz ślub nowy na jego intencję czynił, że wtorki do śmierci suszyć będzie, jeśli Bóg w jakikolwiek sposób ześle namiestnikowi pocieszenie. Tymczasem poprowadzono pana Skrzetuskiego do księcia, który w chłopskiej chacie się zatrzymał. Ten, gdy swego ulubieńca ujrzał, nie rzekł ni słowa, tylko mu ramiona otworzył i czekał. Pan Jan rzucił się natychmiast z wielkim plakaniem w owe ramiona, a książę do piersi go cisnął, w głowę calował, przy czym obecni oficerowie widzieli łzy w jego dostojnych oczach. Po chwili dopiero mówić począł. Jako syna cię witam, gdyż tak myślałem, iż cię już nie ujrzę więcej. Znieś, że mężnie twoje brzemię i na to pamiętaj, że tysiące będziesz miał towarzyszów w nieszczęściu, którzy potracą żony, dzieci, rodziców, krewnych i przyjaciół. A jako kropla ginie w oceanie, niechże tak twoja boleść w morzu powszechnej boleści utonie. gdy na ojczyznę milą tak straszne przyszły termina. Kto mężem jest i miecz przy boku nosi, ten się plakaniu nad swoją stratą nie odda, ale na ratunek tej wspólnej matce pośpieszy i albo w sumieniu zyska uspokojenie, albo sławną śmiercią polęże i koronę niebieską, a z nią wiekuistą szczęśliwość posiędzie. Amen, rzekł kapelan Muchowiecki. O mości książę, wolałbym ją zmarłą widzieć, jęczał rycerz. Płaczże, bo wielką jest twoja strata i my z tobą płakać będziem, gdyż nie do pogan, nie do dzikich scytów ani Tatarów, jeno do braci i towarzyszów życzliwych przyjechałeś. Ale tak sobie powiedz, dziś płaczę nad sobą, a jutro już nie moje, bo to wiedz, że jutro na bój ruszamy.
Pójdę z waszą książęcą mością na kraj świata, ale pocieszyć się nie mogę, bo mi tak bez niej ciężko, że od...
Nie mogę,
nie mogę. I biedny żołnierzysko to się za głowę chwytał, to palce w zęby wkładał i gryzł je, by jęki potłumić, bo go wichura rozpaczy znowu targała.
Rzekłeś, stań się wola twoja, mówił surowo ksiądz. Amen, amen. Woli jego się poddam, jeno z bólem. Nie mogę dać rady, odpowiedział przerwanym głosem rycerz.
I widać było, jak się łamał, jak się pasował, aż męka jego wszystkim łzy wycisnęła, a czulsi, jako pan Wolodyjowski i pan Podwypięta, strumienie prawdziwe wylewali. Ten ostatnie ręce składał i powtarzał żałośnie.
Braciszku, braciszku, pohamuj się.
Słuchaj, rzekł nagle książę. Mam wieść, że Bochun stąd ku Lubnią gonił, bo mi w Wasilówce ludzi wysiekł. Nie desperuj, że naprzód, bo może on jej nie dostał, gdyż po cóż by się ku Lubnią puszczał.
Jako żywo może to być, zakrzyknęli oficerowie. Bóg cię pocieszy.
Pan Skrzytuski oczy otworzył, jakby nie rozumiał, co mówią. Nagle nadzieja zaświtała i w jego umyśle, więc rzucił się jak długi do nóg książęcych.
O mości książę, życie, krew! Wołał.
I nie mógł więcej mówić. Zesłabł tak, iż pan Longinus musiał go podnieść i posadzić na ławce. Ale już znać mu było z twarzy, że się owej nadziei uchwycił jak tonący deski i że go boleść opuściła. Zaś inni rozdmuchiwali ową iskrę, mówiąc, że może swoją kniaziównę w Lubniach znajdzie. Po czym przeprowadzono go do innej chaty, a następnie przyniesiono miodu i wina. Namiestnik chciał pić, ale dla ściśniętego gardła nie mógł. Natomiast towarzysze wiernie pili, a podpiwszy poczęli go ściskać, calować i dziwić się nad jego chudością i odznakami choroby, które na twarzy nosił.
— Jako Piotrowin wyglądasz — mówił gruby pan dzik. — Musieli cię tam wsiczy insultować, jeść i pić nie dawać? — Powiedz, co ci cię spotkało?
— Kiedy indziej odpowiem — mówił słabym głosem pan Skrzytuski. — Poranili mnie i chorowałem.
— Poranili go — wołał pan dzik. — Poranili, choć posła — odrzekł pan Śleszyński.
I obaj patrzyli na się ze zdumieniem nad zuchwałością kozacką, a potem zaczęli się ściskać z wielkiej ku panu Skrzetuskiemu przychylności.
— A widziałeś Chmielnickiego?
— Tak jest.
— Dawajcie go nam sam! — krzyczał Migurski. — Wnet go tu będziemy bigosować.
Na takich rozmowach zeszła noc. Nad ranem dano znać, że i ten drugi podjazd, który w dalszą drogę ku Czerkasom był posłany, wrócił. Podjazd oczywiście Bochuna nie dognął ani nie schwytał, wszelako przywiózł dziwne wiadomości. Sprowadził on wielu spotkanych na drodze ludzi, którzy przed dwoma dniami Bochuna widzieli. Ci mówili, iż Wataszka widocznie kogoś gonił, wszędzie bowiem rozpytywał, czy nie widziano grubego szlachcica uciekającego z kozaczkiem. Przy tym śpieszył się bardzo i leciał na złamanie karku. Ludzie owi zaręczali także, że nie widzieli, aby Bochun jaką pannę uwoził, która, gdyby była, tedy by się jej dopatrzyli niezawodnie, gdyż semenów niewielu przy Bochunie się znajdowało. Nowa otucha, ale i nowa troska wstąpiła w serce pana Skrzytuskiego, gdyż relacje owe były po prostu dla niego niezrozumiałe. Nie rozumiał bowiem, dlaczego Bohun gonił początkowo w stronę Lubniów, rzucił się na prezydium wasilowskie, a potem nagle zwrócił się w stronę Czerkas. Że Heleny nie porwał, to zdawało się być pewnym, bo pan Kuszel spotkał oddział antonowski, w którym jej nie było. Ludzie zaś, sprowadzeni teraz od strony Czerkas, nie widzieli jej przy Bohunie. Gdzież więc mogła być? Gdzie się schroniła? Uciekła li? Jeśli tak, to w którą stronę? Dla jakich powodów mogła uciekać nie do Lubniów, ale ku Czerkasom lub Zolotonoszy? A jednak oddziały bohunowe gonili i polowali na kogoś kolo Czerkas i Prochorówki. Ale czemu znowu rozpytywał się o szlachcica z kozaczkiem? Na wszystkie te pytania nie znajdował namiestnik odpowiedzi. Radźcie, że mówcie, tłumaczcie, co to się znaczy, rzekł do oficerów, bo moja głowa nic po tym. Przecie myślę, że ona musi być w Lubniach, rzeczy pan Migurski. Nie może to być, odparł chorąży Zaćwilichowski, bo gdyby ona była w Lubniach, tedy by Bohun co prędzej do Czechryna by się schronił, nie zaś pod hetmanów się podsuwał, o których pogromie nie mógł jeszcze wiedzieć. Jeżeli zaś Semenów podzielił i gnał we dwie strony, to już mówię waci nie za kim innym, jeno za nią. A przeczo starego szlachcica i kozaczka pytał? Nie potrzeba na to wielkiej sagacitatis, aby odgadnąć, że jeżeli uciekała, to nie w białoglowskich szatach, ale chyba w przebraniu, aby śladu za sobą nie dawać. Tak wtedy mniemam, iż ten kozaczek to ona. A jako żywo, powtórzyli inni. Ba, ale kto ów szlachcic? Tego ja nie wiem, mówił stary chorąży, ale o to można by się i rozpytać. Musieli przecie chłopi widzieć, kto tu był i co się zdarzyło. Dawajcie no tu sam gospodarza tej chaty. Oficerowie skoczyli i wkrótce przywiedli za kark z obory Pitsiudika. Chłopie, rzekł Zaćwilichowski, a byłeś, gdy kozacy z Bohunem na dwór napadli? Chłop, jak zwykle, począł się przysięgać, że nie był, że niczego nie widział i o niczym nie wie, ale pan Zaćwilichowski wiedział, z kim ma do czynienia, więc rzekł. O, wierę, pogański synu, żeś ty siedział pod ławą, gdy dwór rabowali. Powiedz to innemu. Ot tu leży czerwony złoty, a tam czeladnik z mieczem stoi. Obieraj. W ostatku i wieś spalimy, krzywda ubogim ludziom przez ciebie się stanie. Dopieroż Pitsusidok jął opowiadać, co widział. Gdy kozacy hulać na Majdanie przed dworem poczęli, tedy poszedł z innymi zobaczyć, co się dzieje. Słyszeli, że kniaziowa i kniazie pobici, ale że Mikołaj atamana poranił, którym też leży bez duszy. Co się z panną stało, nie mogli się dopytać, ale drugiego dnia świtaniem zasłyszeli, że uciekła z jednym szlachcicem, który z Bohunem przybył. Ot co jest, ot co jest, mówił pan Zaćwilichowski. Masz, chłopie, czerwony złoty. Widzisz, żeć krzywda się nie dzieje. A ty widział tego szlachcica? Czy to kto z okolicy? Widział ja jego panie, ale to nie tutejszy. A jakże wyglądał? Gruby pan, jak piec, z siwą brodą, a proklinaw jak ditko, ślepy na jedno oko. O, dla Boga, rzeczy pan Longinus, taż to chyba pan Zagloba, albo kto, a? Zagloba, czekaj, wać, Zagloba, mogłoby to być. Oni w Czechrynie się z Bohunem powąchali, pili i w kości grali. Może to być jego to konterfekt. Tu pan Zaćwilichowski zwrócił się znowu do chłopa. A to ów szlachcic panu uciekł. Tak jest, tak my słyszeli. A wy znacie Bohuna dobrze? Oj, oj, pan, on tu przecie miesiącami przysiadywał. A może ów szlachcic za jego wolą ją uwiózł? Gdzie tam, pane? On Bohuna związał i żupnikiem okręcił, a pannę, mówili, porwał, że tyle ją oko ludzkie widziało. A tam on tak wył, jak siromacha. Do dnia kazał się między koni uwiązać i do Lubniów pognał. Ale nie zgonił. Potem też gnął w inną stronę. Chwała bądź Bogu, rzeczy Migurski. To ona może być w Lubniach, bo że gonili i ku Czerkasom to nic nie znaczy. Nie znalazłszy jej tam, próbowali tu. Pan Skrzytuski klęczał już i modlił się żarliwie. No, no, mruczał stary chorąży. Nie spodziewałem się po zaglobie tego animuszu, by on z tak bitnym mężem, jako jest Bochum, zadrzeć się ośmielił. Prawda, że panu Skrzetuskiemu bardzo był życzliwy za ów trojniak lubniański, któryśmy razem w Czychrynie pili. Nieraz mnie o tym mówił i zacnym kawalerem go nazywał. No, no, aż mnie się w głowie nie mieści, bo i za Bochunowe pieniądze wypił on przecie niemało. Ale by Bochuna miał związać, a pannę porwać, tak śmiałego postępku od niego nie wyglądałem. Gdyżem miał go za warchola i tchórza. Obrotny on jest, ale kolorysta z niego wielki, a u takich ludzi cała odwaga zwykle w gębie spoczywa. Niechże on sobie będzie, jaki chce. Dość, że kniaziównę z rąk rozbójnickich wydostał, rzecze pan Wolodyjowski, a że, jak widać, na fortelach mu nie zbywa, więc pewnikiem tak z nią umknie, by od nieprzyjaciół był bezpieczny. Jego własne gardło w tym, odpowiedział mi Górski. Po czym zwrócił się do pana Skrzetuskiego. Pociesz, że się, towarzyszu miły. Jeszcze ci wszyscy będziemy drużbowali i popijemy się na weselu. Zaćwilichowski dodał. Jeśli on uciekał za Dniepr, a o pogromie kursujskim się dowiedział, to powinien był do Czernichowa się zwrócić, a w takim razie w drodze go dognamy. Za pomyślny koniec trosków i umartwień naszego przyjaciela, zawołał Śleszyński. Poczęto wznosić wiwaty dla pana Skrzetuskiego, kniaziówny, ich przyszłych potomków i pana Zagloby. I tak wschodziła noc. Świtaniem zatrąbiono wsiadanego. Wojsko ruszyło do Lubniów. Pochód odbywał się szybko, gdyż chówce książęce szły bez taborów. Chciał był pan Skrzetuski z tatarską chorągwią naprzód skoczyć, ale zbyt był osłabiony. Zresztą książę trzymał go przy swojej osobie, bo życzył mieć relacje z namiestnikowego posłowania do Siczy. Musiał więc rycerz sprawę zdawać, jako jechał, jak go na Chortyce napadli i do Siczy powlekli. Tylko o swych certacjach z Chmielnickim zamilczał, by się nie zdawało, że sobie chwalbę czyni. Najbardziej zalterowała księcia wiadomość o tym, że stary Grodzicki prochów nie miał i przez to długo się bronić nie obiecywał. Szkoda to jest niewypowiedzialna, mówił, bo siła by ta forteca mogła rebelii przeszkodzić i wstrętów czynić. Mąż też to wielki jest pan Grodzicki, prawdziwie Rzeczypospolitej decus et presidium. Czemuż on jednak do mnie po prochy nie przysłał? Byłbym mu był z piwnic lubiańskich udzielił. Sądziu widać, że hetman wielki ex officio powinien był o tym pamiętać, rzekł pan Skrzetuski. A wierzę, rzekł książę i umilkł.